10 minut po 13. Iza Serafiny, dzień dobry. Bardzo dobrze, że są takie święta jak Międzynarodowy Dzień Dziecka. No wtedy świat chociaż na moment skupia się na losie tych najbardziej bezbronnych istot, o których niestety w sytuacji różnych problemów i zawirowań często zapominamy. I w tym roku ten Dzień Dziecka, przynajmniej w Polsce, był zdecydowanie inny niż zwykle, bo przy okazji różnych zabaw, pikników, festynów zwracaliśmy szczególną uwagę na naszych najmłodszych gości z Ukrainy, którzy pozbawieni wszystkiego, co powinno być im przecież dane jako dzieciom, musieli szukać schronienia przed wojną w innych krajach, głównie w naszym. I my dzisiaj będziemy też o nich rozmawiać, ale też szerzej o kondycji psychicznej dzieci w Polsce, która, jak pokazują różne raporty, no niestety, zdecydowanie się w ostatnich 2 latach pogorszyła. Jakie są tego przyczyny i jak wychwytywać te pierwsze niepokojące symptomy świadczące o problemach emocjonalnych naszych pociech, a także jak je wspierać i im pomagać, o tym już za moment będą mówić nasi goście, eksperci z dziedziny psychiatrii, psychoterapii. Temat myślę, że ważny, tak więc proszę koniecznie zostać z nami. A w studiu docencie to państwo, że znalazł dla nas czas, mając tyle pracy, specjalista psychiatrii, świeżo certyfikowany psychoterapeuta dzieci i młodzieży, dr Jacek Bida i kierownik
oddziału dziennego psychiatrii w DSK.
A za kilka minut, jak tylko skończy przyjmować pacjentów, dołączy do nas psychoterapeutka z Białostockiego Centrum Pomocy Dzieciom Julita Maleszewska. No, tacy specjaliści mają dużo pracy, coraz więcej. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry państwu.
Tak jak wspomniałam, sporo mówiło się w Dniu Dziecka o pozbawionych właściwie teraz dzieciństwa dzieciach z Ukrainy, które musiały opuścić swoje domy, szkoły, kolegów, ale też często rodziców, porzucić swoje zabawki, codzienne życie, żeby po prostu ratować to życie. Czy ta wojna zrujnowała im to dzieciństwo i zdewastowała dojrzewającą wciąż psychikę bezpowrotnie?
To trudno powiedzieć, bo generalnie większość dzieci będzie miała zespół stresu pourazowego. To jest wyrwanie ze świata bezpiecznego, wojna, urazy. Przecież jest ponad 250 dzieci zabitych i ponad 460 rannych. Dzieci, które tracą kończyny, dzieci, które tracą swoich rodziców i bliskich. I to jest tak, że część, jak trafi w dobre miejsce, do dobrej opieki, jest w stanie uzyskać, jakby odzyskać swoje siły sprzed wojny, a niestety może być tak, że część dzieci nie trafi z braku specjalistów, z braku możliwości pomocy. No i u nich pewnie się rozwinie zespół stresu przewlekłego, który będzie bardzo zaburza ich funkcjonowanie, bo to może być, mogą być lęki, mogą być zaburzenia zachowania, może być depresyjność, zmiana osobowości trwałe, postresowe. I to wtedy wymaga długiej psychoterapii, czasami doraźnie też jakiejś farmakoterapii.
A co z tymi, które zbrodnie widziały na własne oczy? Mówi się o dzieciach, które widziały gwałty na swoich matkach, na swoich babciach, na swoim rodzeństwie. Dzieci, które widziały, jak no, rosyjscy wojskowi strzelają do bezbronnych ludzi. To się działo na ich oczach. To się da potem jeszcze jakoś posklejać, uratować? Takie obrazy gdzieś zamazać w głowie, w psychice?
Zamazać się nie da i właściwie nie powinno, bo to wtedy nasili zaburzenia. Trzeba o tym rozmawiać. To są takie, w takiej nienormalnej sytuacji, jakie dziecko jest, będzie miała normalne emocje związane z tym, czyli lęk, strach, pobudzenie. To, co dziecko raz zobaczyło, no, że tak w cudzysłowie pewnie da się odobaczyć. Ono już tego nie zapomni, tylko może przepracować tą traumę. Może zobaczyć, jak tak naprawdę, jaka była jego rola w tym. Czyli odbarcie to poczucia winy, bo często dzieci biorą winę na siebie. Może być też tak, że w tej sytuacji będzie konieczna jakaś krótka farmakoterapia, żeby zmniejszyć poziom napięcia, lęków. Ale prawdopodobnie u większości dzieci będzie się rozwijać zespół stresu, czyli jest też coś takiego jak resilience, czyli taka naturalna zdolność do powrotu do zdrowia, nawet przy dużych traumach. Być może
ale część psychika regeneruje się trudniej niż ciało, prawda?
Trudniej.
I przepraszam, że przerwę, bo tak dyskretnie dołączyła do nas pani psychoterapeutka z Białostockiego Centrum Pomocy Dzieciom Julita Maleszewska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Także kontynuujemy rozmowę. Pan powiedział, że to trzeba trzeba rozmawiać, trzeba coś z tym robić. Ale odnoszę takie wrażenie, że teraz jakoś się zajmujemy bardziej tym frontem, pomocą i tak dalej. No niestety, chyba nikt za bardzo nie ma, nie wiem, czy czasu, czy chęci, czy możliwości, żeby o tę psychikę tych straumatyzowanych wojenną rzeczywistością dzieci zadbać. No bo kto i gdzie ma to robić? Część dzieci jeszcze gdzieś tam w tych schronach, w tych ruinach się ukrywa. Część jest u nas, ale to one się uczą języka, chodzą do szkoły, mają inne sprawy na głowie. I też wiadomo, że różnie się zachowują, bo też takie sygnały dochodzą, że są zamknięte w sobie, że się zamykają, że nie mogą się odnaleźć w tej rzeczywistości, że nie mogą się pogodzić z tym, że na przykład musiały opuścić swoje domy. No i co, tak można to po prostu odwlec na lepsze czasy?
No nie da się tego odlec, bo tutaj przede wszystkim jest po pierwsze bariera językowa, po drugie trafiają w obce miejsce, specjalistów jest mało do pomocy. Język tutaj ma podstawowe znaczenie, no bo to jest sposób komunikacji. Czyli żeby dobrze dziecko zrozumieć, dobrze je wysłuchać, żeby mu dobrze pomóc. A jak on może nie rozumieć pytań przez tłumacza, to też jest różnie, bo to jest osoba trzecia. Także jest to rzeczywiście problem na parę ładnych lat.
Mm. A się wydaje, że to tak odkładamy trochę na lepsze czasy.
Mm-hmm. No ja myślę, że też tak ta pierwsza pomoc, którą możemy dać, to jest rzeczywiście nie też pomoc psychologiczna i tak jak myślimy o tych dzieciach, które tutaj do nas przyjeżdżają, no to rzeczywiście takimi pierwszymi potrzebami jest potrzeba bezpieczeństwa i właśnie odnalezienia się w klasie, jakiejś takiej normalizacji, powrotu do takiego, no powiedzmy, no może nienormalnego funkcjonowania, bo dla tych dzieci to jest ogromna zmiana i wielki kryzys, ale no, że też ta psychologiczna pomoc wcale nie musi być taką pierwszą pomocą dla całej grupy. Oczywiście dla części dzieci tak, takich, które prezentują objawy, ale dla większości z tych dzieci to dobre przyjęcie w klasie, jakiś nauczyciel, który będzie wychodził z sercem, czy jakiś dobry dorosły, naprawdę zrobią dużą część takiej, że tak powiem w cudzysłowie, roboty psychologicznej, bo chodzi o to, żeby przyjąć, znormalizować. To nie jest tylko wiedza, którą posiadają specjaliści my, tylko to jest coś, co się może w takim codziennym życiu odbywać. I tak jak tutaj kolega wcześniej powiedział, jest coś takiego jak rezyliencja i że musimy też dać trochę czasu, żeby to się zadziałało, żeby takie mechanizmy, które są w człowieku, zaczęły działać.
Ale warto też uczulić może te osoby, które mają styczność z tymi dziećmi, bo już mamy 100 dni wojny. To już naprawdę te podstawowe potrzeby zostały zaspokojone. Już ta adaptacja jest w procesie. To nie jest początek adaptacji. Więc żeby zwrócić uwagę na te niepokojące symptomy właśnie u tych dzieci, które są dotknięte tą wojenną traumą.
To symptomy będą różne. Bo tak jak koleżanka mówiła, przede wszystkim trzeba zabezpieczyć poczucie bezpieczeństwa, komfort jakiś życia, czyli tam, gdzie by miało dobrze spać, gdzie wie, że rodzic jest bezpieczny. Potem dobre przyjęcie w szkole, czy jakiś pedagog, czy psycholog szkolny. A czy w ogóle nauczyciele powinni zwracać uwagi na jakieś objawy wycofania, objawy zastygania, zapatrywania się. Czasem się mówi, dziecko patrzy przez szybę i sprawia wrażenie nieobecnego, czy patrzy przed siebie i nie reaguje na słowa nauczyciela. W takich sytuacjach często wracają te wspomnienia intruzywne, czyli one się jakby wbijają w mózg dziecka i z otwartymi oczami może mieć obraz ten, który widziało właśnie tej zabitej mamy, czy wybuchów, czy wojny. No i tu jest ta praca wtedy już dalsza, ale ta podstawa to jest obserwacja. Może być jeszcze większe napięcie. Wiadomo, że wojna, stres, permanentny stres, wzrasta kortyzol. Kortyzol uskarża mózg, czyli tutaj pamięć będzie słaba, koncentracja będzie słaba. Mogą z napięcia się pojawić jakieś cechy nadruchliwości, czy wprost objawy lękowe. Może być kłopoty ze snem, kłopoty z jedzeniem. Zwykle to mniejszy apetyt, ale część ludzi zajada stres, więc może być większy. Także to sporo rzeczy, które trzeba zwrócić uwagę. Myślę, że też lekarz rodzinny może na to zwrócić uwagę.
No też nauczyciele, pedagodzy w szkole, tak? Tam gdzie są i psychologowie. No dobrze, ale trzeba na to zwracać uwagę. Także uczulamy wszystkich dorosłych, którzy się właśnie z takimi dziećmi teraz stykają. A za moment zajmiemy się kondycją dzieci w Polsce. A teraz, tak jak zapowiadałam, zajmiemy się kondycją psychiczną naszych dzieci. Będziemy o niej rozmawiać z psychiatrą, psychoterapeutą dzieci i młodzieży doktorem Jackiem Bidą i psychoterapeutką Julitą Maleszewską. Tych badań wskazujących na pogarszającą się sytuację, kondycję psychiczną dzieci i młodzieży jest naprawdę sporo. Ja teraz przytoczę może te przeprowadzone wśród specjalistów, psychologów, pedagogów pracujących właśnie z tymi młodymi ludźmi. I co z tych badań wynika? Prawie 90% badanych przyznaje, że stan psychiczny i emocjonalny dzieci w czasie pandemii zdecydowanie się pogorszył. Prawie 80% respondentów zwraca uwagę, że jest zdecydowanie więcej zgłoszeń i próśb o interwencję i pomoc kierowaną do psychologów i pedagogów. No i dziecięce telefony zaufania, to też wiem, bo rozmawiałam na ten temat, przeżywają prawdziwe oblężenie. I to wszystko, tak mówią te badania, z powodu pandemii. Pytam, czy naprawdę tak, czy nie demonizujemy trochę tej pandemii? Czy ona rzeczywiście poczyniła takie spustoszenie?
Ja myślę sobie, że największe spustoszenie poczyniła izolacja. Bo do zdrowia potrzeba jest dobrych relacji. Prawda? Jeżeli dziecko ląduje w klasie, która jest fajną klasą, gdzie wszyscy się lubią, wspierają, i nagle z tej klasy jest zabrane do domu i jest napięcie, jest chorowanie, są ciągłe komunikaty, ile to osób zachorowało, ile to osób zmarło, to napięcie rośnie. Czasem w rodzinie dalszej czy bliższej ktoś choruje, czasem ktoś umiera z powodu wirusa, więc cały czas ten poziom lęku jest wzmacniany, cały czas trwa, nie ma gdzie odreagować. Odreagowaniem dla dziecka to jest ruch, rozmowa. Jak siedzi w domu przed laptopem, to mu nie służyło, bo raczej ruchu nie ma. Nie ma z kim porozmawiać, no bo przecież nie mogły wychodzić dzieci. No, rodzice też są zestresowani, część ludzi przecież potraciło pracę, czy część miał kłopoty z pracą. Nie zawsze się udało to przestawić na telepracę.
I więc trochę długo to trwało, prawda? No, to nie było miesiąc, dwa.
Dokładnie.
No jeszcze dodajmy do tego niepewność, no bo nie wiadomo było, co dalej. Wracamy, potem znowu, potem trochę tak, po trochę tak.
Myślę też, że pandemia przyszła w takim czasie, w którym my już mieliśmy kryzys zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży i widzieliśmy te wzrosty i taką tendencję.
A spowodowany przed pandemią czym był ten kryzys?
No tutaj można pewnie wiele czynników wymagać, ale no w ogóle widzimy ogromne zmiany społeczne, zmiany relacji rodzic-dziecko, wejście mediów społecznych bardzo tak mocno w życie dzieci, internetu. Więc to były takie zmiany, które my już wcześniej przed pandemią widzieliśmy.
A pandemia to nasiliła, bo przede wszystkim kiedyś się mówiło na przykład o eurosierotach, jak jeden rodzic pracował za granicą.
Tak, tak.
Teraz rodzice dużo pracują, żeby się dorobić, żeby pospłacać kredyty, wszystko idzie w górę. Wtedy też był taki okres trudny przed pandemią. I myślę sobie też jeszcze, tak jak koleżanka mówiła o tym internecie, nie każdy rodzic ma taką czujność, żeby pilnować, co dziecko ogląda. Jak siedziało przed komputerem w domu, rodzic w pracy, miało lekcję, w międzyczasie albo grało, albo oglądało strony niekoniecznie dobre dla dzieci. I rzeczywiście dużo jest tak typu sytuacji, że dziecko wchodzi na strony pornograficzne, przez przypadek, a potem z ciekawości, bo dzieci są ciekawe, wchodzi w to głębiej. Ja się spotykam w pracy z 8-10-latkami, które już mają incepcję ze stron pornograficznych.
Czyli to wszystko się stało właśnie wtedy, podczas tego nauczania zdalnego. No i skutki jakie są? Że więcej dzieci cierpi na te zaburzenia lękowe, na stany depresyjne.
Na natręctwa, zespół natręctw, czyli przymus robienia, powtarzania ciągle jakiejś jednej rzeczy, albo kilku, albo też intruzywne myśli, które
I czym jest wywołany ten zespół natręctw?
No najczęściej jest to, jak się tłumaczy analitycznie, jest to lęk przed, no też incepcja seksualna, prawda? Czyli to jest lęk taki, który dziecko w pewnym wieku ma normalnie takie natręctwa, to wtedy, kiedy myśli sobie o tym drugim rodzicu, że chce być jego żoną, albo żeby mama była moją mamą, żoną, a nie taty, No i to są początki wtedy tego lęku, który Freud opisał.
Mhm. Myślę, że właśnie mamy dużo takich zaburzeń lękowych i że właściwie no, tak rozpoczęliśmy, mówimy o dzieciach, ale trzeba też zahaczyć trochę o dorosłych, że no, pandemia spowodowała też bardzo dużo lęków dorosłych i tak to zwykle rozwojowo jest, że no, rodzice jakoś te lęki dziecięce jednak przyjmują na siebie i neutralizują, ale w sytuacji, kiedy rodzice czy opiekunowie sami przeżywali podczas pandemii napięcie, lęk, stany depresyjne, no to też nie byli takimi naturalnymi czy wystarczającymi takimi odbiorcami tego, co się...
Po prostu dzieci to czują.
Tak. I jak rodzic jest obciążony, no to trudno, żeby przyjął też od dziecka coś. Więc myślę, że tak... I dorośli, i dzieci w tym byliśmy. A jeszcze jak pomyślę sobie o tym, że no pandemia, następnie wojna, teraz...
To do wojny za moment jeszcze przy tej pandemii, bo my ją tak teraz demonizujemy, ale dla niektórych młodych ludzi, nie wiem jaki to był procent, nie znam takich badań, nie wiem czy były robione, ta pandemia, konkretnie wymuszone przez nią zdalne nauczanie, była wręcz wybawieniem, no bo... Ci ludzie pozbyli się częściowo stresu, zmęczenia związanego ze szkołą, mieli czas na pasję, rozwijanie kreatywności. No, o tym też nie możemy zapominać, tylko pytanie, czy to był promil?
Czy to raczej było...
Jaki ten bilans jest, czy korzystny, czy nie?
To raczej było takie wycofanie, bo jak ktoś był lękowy albo w szkole doznawał przemocy rówieśniczej, to dla niego to było z jakimś rodzajem wybawienia, ale to jest unikanie sytuacji, a nie praca nad lękiem.
To prawda.
A nie praca u źródeł, gdzie się można zgłosić przemoc w szkole. Pedagogowi są odpowiednie procedury, jak na to zareagować. Można powiedzieć rodzicom. Dzieci często też jak widzieli przemęczonych rodziców, przepracowanych, zestresowanych, to też ich chroniły, nie mówiły. I często są konsultacje na SOR-ze, gdzie rodzic mówi, ale nic takiego nie było, nic takiego nie widziałem, a dziecko nie cierpiało cicho w pokoju, płacząc, żeby jeszcze dodatkowo rodziców nie stresować. Mhm. Tak też może być.
Mhm. Ale mieliśmy taką grupę właśnie dzieci, nastolatków, którzy bardzo się cieszyli z pandemii, z tego, że zostają w domu.
Nie muszą się zrywać o 6:30.
Tak, wszelkie powroty do szkoły były przyjmowane bardzo źle. No, ale rzeczywiście... Tak jakby rozwojowo na to popatrzeć, to jednak jest wiek, w którym te kontakty społeczne są niezbędne, ponieważ w tym wieku kształtują się te umiejętności wchodzenia w relacje, bycia w grupie. No i jak jesteśmy w domu, dziecko siedzi w domu, to nie ćwiczy. No z komputerem nie da się tego poćwiczyć. Online nie da się tego poćwiczyć, no nie w taki sposób. A no to jest wiek, gdzie mózg się kształtuje i te umiejętności, które w tym czasie nie zostaną no, wyuczone, wyćwiczone, no to później to jest taka jakby taki okres, który później przemija i trudniej jest po kilku latach wyćwiczyć to. Jeżeli nastolatek w szkole średniej nie ma takich kontaktów, no to już młody człowiek będzie raczej no, miał jakieś problemy.
No i wielu młodym ludziom ta pandemia wyżarła pewien fragment życia, bo wyobraźcie sobie państwo, ktoś idzie do szkoły średniej. 2 lata właśnie w ten sposób, a potem już matura, więc mało czasu.
Mówił o tym.
I tak naprawdę to szkoła średnia nie ma. Gdzieś po prostu...
Nawet nie mają jak się zintegrować.
Tak, nie zdążyli się zintegrować i poznać nawzajem.
Mówią o ogromnej stracie nastolatki, że to jest tak, jakby im zostało coś odebrane, o takiej żałobie wręcz za tym czasem liceum, że nigdzie nie byli na żadnych wycieczkach, że nie spotykali się
połowinki,
po szkole.
Połowinki, matury. No przecież to wszystko, co jest istotą tego okresu, kiedy człowiek jest właśnie, ma lat naście i jest w tej szkole średniej, gdzie dojrzewa i tak dalej. Czyli jednak ten bilans nie jest korzystny.
Nie jest, no bo jakby nie było, że dzieci się uczą poprzez naśladowanie. Żeby naśladować, muszą coś obserwować. A jak są wycięte z relacji, jak nie obserwują dobrych relacji, no to trudno im się czegoś nauczyć. No przecież małe dzieci do życia potrzebują jedzenia i kontaktu z drugim człowiekiem. Jak jest taki noworodek i nie ma kontaktu, tylko jest sam po prostu karmiony bez żadnego przytulania i relacji, to on umiera.
A teraz mamy kolejne destrukcyjne czynniki, o których już pani wspomniała. Trwająca już, tak jak powiedziałam dzisiaj, 100 dni mija wojna za naszą wschodnią granicą. No i trudna sytuacja finansowa spowodowana inflacją. O tym też się w domu mówi i te lęki z tym związane też się jakoś w rodzinach odczuwa. Czy to też w jakiś sposób rujnuje psychikę naszych dzieci? One się tak po tej pandemii zaczęły odbudowywać, no i teraz kolejne ciosy spadają na nich.
Ja bym to określiła takim przedłużonym kryzysem, czymś, co się zaczęło z pandemią, a trwa do tej pory, że trudno powiedzieć, że my
wyszliśmy. Latach 2020 i już jest. I
właściwie to my jeszcze do końca nie wiemy, jakie będą konsekwencje tego.
Bo jeszcze wojna trwa, nie wiadomo,
wojna trwa, mamy ten kryzys
ekonomiczny. Kryzys finansowy dopiero się rozkręca.
Tak, jeszcze mamy wschodnią granicę, gdzie dużo jest uchodźców z Syrii, to jesteśmy blisko tego, poprzez granicę, więc też.
No to są rzeczy, które na pewno z nami zostaną i jakieś konsekwencje, o których teraz dla zdrowia psychicznego jesteśmy pewni, że będą. Ponieważ bycie w długim kryzysie, my adaptujemy się do zmian. Mamy takie naturalne mechanizmy, które nam pozwalają się adaptować, ale jeżeli zmiany są stale i te zmiany są okupione ogromnym lękiem, no to jednak i te mechanizmy w pewnym momencie mogą wysiąść, że tak powiem. To
nawet na poziomie takim biologicznym, reorganizacja mózgu. Że połączenia neuronalne się nie wytwarzają tak jak trzeba. Jest to w procesie dojrzewania, gdzie mózg się kończy dojrzewać koło 19-20 roku życia. No to jakby to wszystko jest zaburzone. Że łatwiej dorośli, bo już mają te mózgi ukształtowane, ale i tak z trudem sobie radzą niektórzy. Przecież to są samobójstwa osób dorosłych. Ale teraz jakby patrząc na dzieci, na to, co się dzieje w szpitalach i w poradniach i w prywatnych gabinetach, to jest zdecydowanie przynajmniej pięciokrotny wzrost zapotrzebowania na opiekę.
No wiadomo, że różni ludzie różnie na to wszystko reagują, ale za moment o tym, jak wychwycić te niepokojące symptomy. O pogarszającej się wciąż kondycji psychicznej dzieci i młodzieży rozmawiamy dziś z ekspertami, psychiatrą, psychoterapeutą dzieci i młodzieży, doktorem Jackiem Bidą i psychoterapeutką Julitą Maleszewską. Wiadomo niestety, że nie wszyscy rodzice zdają sobie z tego sprawę, że młodzi ludzie potrafią naprawdę bardzo skutecznie ukrywać i maskować swoje emocjonalne problemy. A my dorośli to też musimy się uderzyć w piersi. Czasami wolimy nie widzieć, nie wiedzieć pewnych rzeczy, no ale to zakłamywanie rzeczywistości może przynieść katastrofalne skutki. Zatem, panie doktorze, co w zachowaniu naszych dzieci powinno nas niepokoić? Jakie symptomy mogą wskazywać na poważne już problemy emocjonalne?
No to trudne pytanie, bo część objawów jest charakterystycznych dla okresu nastolatka, kiedy musi ten bunt przejść, kiedy musi odrzucić jakieś normy i zasady rodzinne, by stworzyć swoje normy, które sensu stricto za jakiś czas się okażą normami rodzinnymi, ale żeby się dobra tożsamość wytworzyła, tak zwane własne ja, dobra osobowość, to musi być trochę buntu. A na to jeszcze się nakłada to wszystko, co się dzieje. Czyli z jednej strony dziecko może się zamykać w pokoju, trzaskać drzwiami, złościć się na rodziców, czy być drażliwe i nerwowe i może być to okres naturalnego buntu, a z drugiej strony takie objawy mogą świadczyć, że coś się dzieje. I tak jak pani powiedziała, rzeczywiście część rodziców nie zauważa, część widzi, ale jakby bagatelizuje z lęku.
No co zrobić potem?
Moje dziecko jest chore, przecież wszystko mam, przecież ma laptopa, ma komórkę, dajemy na takie korepetycje, na takie zajęcia. Cały dzień ma zajęcia, więc się nie nudzi, to czemu jemu jest niedobrze?
Wymyśla, nie? Już z tego dobrobytu tak. Mu się w głowie poprzewracało.
No niestety tak czasami rodzice myślą, ale tak jak mówię jeszcze raz, no tu przede wszystkim ważny jest kontakt i taki kontakt emocjonalny z dzieckiem, żeby nie od razu oceniać jego zachowanie, tylko pytać, o co chodzi w tym wszystkim. Czemu tak jest? Bo czasami dziecko jest drażliwe, nerwowe, bo mu ktoś dokuczył w szkole. Czasami dlatego, że jest okres buntu nastolatka i z czymś się nie zgadza i chce swoje granice postawić. A czasami jest to jakaś trauma, która gdzieś kiedyś była i teraz się przypomina.
Powiedział pan doktor, że część rodziców nie dopuszcza takiej myśli. No jak to moje dziecko może mieć jakieś problemy, skoro ma wszystko, te zajęcia i tak dalej. Ale to nie jest tak, że niektórzy rodzice myślą sobie, ojej, ale jak to się okaże problemem, to ja nie wiem, co robić. To może jednak, nie, zamiotę trochę ten problem. Tak może być, że oni po prostu nie wiedzą, co dalej robić. Gdzie? Co zrobić? Gdzie pójść? No.
Może tak być. Tak jest dosyć często, że rodzice po prostu nie posiadają wiedzy. Też czasem słusznie, to nie jest taka dostępna wiedza, tak jeżeli chodzi o jakieś zaburzenia Czasem nawet ten wiek dojrzewania, to no jakoś tak się dzieje czarodziejsko, że znika nam z głowy, jak to było, kiedy my byliśmy w tym wieku. I rodzice są ogromnie zdziwieni, że to no może być no tak, że dziecko się zamyka, izoluje, nie chce rozmawiać, jest to pryskliwe i traktują to jako coś strasznego. No ale wtedy my zawsze no, jakoś jesteśmy dostępni, mówię o takiej grupie specjalistów, tak, że warto właściwie to nawet nie dziecko, tylko warto pójść samemu i spytać się, rozwiać swoje wątpliwości, porozmawiać, co nas niepokoi, co obserwujemy i wtedy usłyszeć głos specjalisty, czy to jest na takie zaopiekowanie rodzica, czy to rodzic może sobie z tym jako rodzic poradzić, dostając jakieś rady, czy jakiś kierunek, czy to jest już coś, gdzie potrzebny jest specjalista, jakieś oddziaływanie.
Dobrze, tylko warto, żebyśmy też wiedzieli dorośli, żeby nie przykładać tej samej miarki. Oczywiście bunt nastolatka, to trzaskanie drzwiami i tak dalej, tylko musimy pamiętać, a nie wiem, czy pamiętamy, że wtedy były inne kanały też emocjonalne. Nie było tego wirtualnego świata, więc te emocje kanalizowały się właśnie tak zewnętrznie, te drzwi, te kłótnie i tak dalej. No teraz mamy całą przestrzeń mediów społecznościowych, gdzie po prostu też to życie i te problemy gdzieś się tam kumulują, jakoś odzwierciedlają. Więc to nie można tak przykładać tej miarki, bo możemy po prostu być zwiedzeni zwyczajnie.
No, z jednej strony tak, a z drugiej strony rodzic poprzez media ma możliwość jakby dowiedzenia się. Może
ma dostęp do tych mediów, gdzie akurat jest dziecko.
No jak jest dobry rodzic, to ma. Są programy nawet darmowe, które mogą blokować różne rzeczy, adekwatnie do wieku dziecka dopuszczać, czy gry, czy strony internetowe. To wszystko rodzic, który przewiduje i myśli o swoim dziecku, może zrobić. Dziecko oczywiście się będzie buntować i złościć, dlaczego on nie ma, a koledzy mają. No ale to jest tak, że ten rodzic musi o swoje dzieci dbać.
No gorzej z tymi starszymi, panie doktorze, którzy już po prostu no, wybijają się na niepodległość.
Tak, i trzeba tą niepodległość uszanować i rozmawiać o tym, co jest dobre, co jest niedobre. No bo to jest tak, że co jest dobre, to zawsze jest dobre, coś, co jest złe, to zawsze jest złe. Przemoc zawsze jest zła, obojętność zawsze jest zła. Przytulenie, dobre słowo, powiedzenie, że się kocha to dziecko, że się jest dla niego, że się jest obok, jak ma problem, może przyjść, jak nie pomogę, to poszukamy razem, gdzie możemy znaleźć tej pomocy. Właściwie chyba tylko o to chodzi, żeby dziecko też było usłyszane.
Też myślę, że jak już nam się dziecko wybija na niepodległość, ma te 17-18 lat, a my dopiero zaczynamy rozmawiać z dzieckiem, no to trochę za późno.
Nie, to już wtedy dziecko po prostu nie chce z nami
tak
rozmawiać.
My pracujemy na tą relację w pierwszych...
Ale ktoś brutalnie powiedział, co pani wychowała, to teraz pani ma.
No generalnie pierwsze 4 lata, mówi się nawet, że o 3, to się rozwija mózg. I były badania przecież na sierotach w dawnej Jugosławii, które leżały sobie w łóżeczkach, były tylko karmione, że okolice oczodołowe, kory czołowej się nie rozwijały i w rezonansach magnetycznych były tam dziury. I ta dziura się już nie odnowi, chociaż mózg jest plastyczny i można nawet po wylewie odzyskać z powrotem sprawność ruchową i nauczyć się mówić. To pewne style wchodzenia w relacje z drugim człowiekiem, tak zwane więzi, przywiązanie się rozwija właśnie do tego 3-4 roku życia. Jeżeli wtedy nie ma, to potem można, ale bardzo ciężko. I potem dzieci mają dużo zaburzeń, bo będą lęki, będą zaburzenia osobowości typu borderline, czy w najgorszym wypadku zaburzenia osobowości psychopatii. Prawda?
No, i to są te poważne problemy. No i jeśli rodzice zauważą już te poważne symptomy, to panie doktorze, zaraz jeszcze uściślimy. To co wtedy? Co mają robić? I co powinno już naprawdę zaniepokoić, że tu rozmowa zwykła i zwykłe takie nasze zabiegi rodzinne nie pomogą? Naprawdę trzeba szukać pomocy specjalisty, bo może być tragedia.
No może, czasami rodzice o tym w ogóle nie wiedzą. Miałem kiedyś taką mamę, co do niej do pracy przyszło 2 policjantów i zapytało się, czy ona wie, że córka się umawia z kolegą, czy z chłopakiem na Facebooku na samobójstwo. Mama nie wiedziała tego, bo nie ma wglądu, nie ma rozmów. Przede wszystkim, jeżeli byłaby nadmierna izolacja dziecka, bo że tam posiedzi sobie w pokoju, niekoniecznie chce zje obiad wspólnie z rodziną, to jeszcze jest norma. Ale jeżeli unika w ogóle kontaktu, jeżeli staje się napięty, drażliwy cały czas, nie także okresowo, jeżeli pojawiają się jakieś zaspania, długo siedzi, czy pojawiają się wangary, no to trzeba na to mieć uważność. Często dzieci też sobie radzą, zmniejszając emocje, w sposób dla nich możliwy, dostępny. niestety sięgają po dopalacze, narkotyki.
Albo pożyletki.
Albo pożyletki, ale to jakie samookaleczenie, to akurat z psychiatrii jest tak, że jest to wołanie o pomoc. Może być to karanie siebie za coś, może być to karanie rodzica, żeby zobaczył, jak mi jest ciężko, to się potnie. Niech on też tak, niech mu też będzie ciężko. No, generalnie się mówi o tym, że wtedy ryzyko samobójstwa jest mniejsze. Gorzej, jak się nic nie dzieje i nagle do domu się pojawia policja z pogotowiem, bo dziecko na telefon zaufania ujawniło, że właśnie się łyknęło ileś tabletek. Bo też tak się zdarza.
No jeśli rodzic to wychwyci, co ma robić? Jakie są pierwsze kroki takiego rodzica, na który myśli, jeju, od czego zacząć?
Myślę, że pierwszym krokiem byłoby porozmawianie z dzieckiem, jeżeli ta rozmowa jest możliwa i próba dowiedzenia się tego, co jak dziecko widzi tą sytuację.
Zazwyczaj fiaskiem takie próby się na tych etapach kończą.
Jeżeli fiaskiem, to myślę, że taka propozycja konsultacji psychologicznej zwykle, z mojego doświadczenia wynika, że to zwykle jakoś się zdarza, że dzieci są bardziej zmotywowane od rodziców i że to one chcą kontaktu i często się zdarza, że mówią właśnie, ja z rodzicem nie mogę rozmawiać, albo rodzic mnie nie będzie rozumiał, a tutaj mogę powiedzieć, czy mogę się otworzyć, czy wręcz nie chcę, żeby rodzic o tym wiedział. No to z różnych też, różnie to można też rozumieć, ale na pewno nie należy demonizować takiego kontaktu z psychologiem i traktować to zupełnie tak, jak każdą inną wizytę u lekarza, kiedy jesteśmy chorzy, kiedy coś się dzieje, no to jeżeli coś się dzieje z naszym zdrowiem psychicznym, czy zdrowiem psychicznym dziecka, to tak samo pierwszym krokiem jest, tak jak przy grypie, jest wybranie się do specjalisty, żeby ocenił, tak, jak to będzie dalej wyglądać, czy my potrzebujemy intensywnego leczenia, czy mniej intensywnego leczenia, kto będzie zaangażowany w to leczenie. I tutaj jest podobnie, nie ma jakiejś innej instrukcji.
Droga jest prosta, tylko problem z dostępem do tych specjalistów. Tu pan doktor mi zdradził, że pracuje od świtu do zmierzchu i nie jest w stanie przyjąć.
Generalnie jest tak, że często rodzic myśli, zajść do doktora, da tabletkę, będzie dobrze. A to trochę tak nie działa. Większość zaburzeń u dzieci, które się pojawiają, czy to będzie depresja z myślami samobójczymi, czy to będą lęki, czy zaburzenia zachowania, w każdym wypadku trzeba zacząć od kontaktu z psychologiem, z psychoterapeutą. Psychoterapia też wpływa na mózg, zmienia reorganizację, tworzą się połączenia neuronalne. W 2000 roku profesor Kandel dostał za to Nagrodę Nobla właśnie za udowodnienie działania na poziomie biologii psychoterapii. Tak samo jak działa tabletka, bo były porównania po lekach, rezonans magnetyczny po psychoterapii i tu obszary mózgu się powiększały. Łatwiej dostać się do psychologa, bo jest troszeczkę więcej.
Jest więcej, to prawda, ale też niewystarczająco.
Niewystarczająco
dużo.
Na pewno.
I to rodzice czasami się odbijają niestety od ściany. Oczywiście dobrze, jak jest psycholog, pedagog w szkole, to jest ten pierwszy krok. Dobrze, że tworzą się kolejne ośrodki, ale to wszystko jest jeszcze kropla w morzu potrzeb niestety.
No zdecydowanie tak. Jak ja myślę sobie o Warszawie, o psychiatrii, sektorze prywatnym.
Dzieci po próbach samobójczych leżą na korytarzu w szpitalu.
Tak, prywatnie czeka się 3 miesiące. Na prywatną wizytę. Ale to właśnie tak wszędzie. Kiedyś byłem w Londynie i też powiedzieli, że u nich się czeka 2 miesiące na psychiatrę, a to było raptem chyba 2015 rok. To wszędzie tak jest. Rzeczywiście teraz jest tak, że nawet WHO mówi, że depresja będzie na pierwszym miejscu chorób. Jest to choroba cywilizacyjna. Jest pęd, jest porównywanie się nawzajem. Dzieci się porównują, czasami szkoły robią jakiś wyścig szczurów, czasami rodzice naciskają, realizując swoje jakby niespełnione marzenia kosztem dzieci. I to wszystko się odbija na ich psychice.
No nie nadążymy z produkcją specjalistów. Nie ma takiej możliwości, ale bądźmy dobrej myśli. No i jeśli to jest możliwe, to postawmy jednak na tę profilaktykę i rozmawiajmy z dziećmi, zanim skończą 17 lat. Ale na pewno nie wolno zostawiać tych dzieci bez pomocy. Po prostu nie. Czego mam nadzieję dowiedliśmy w tym programie dzięki naszym gościom, a byli dziś, przypomnę, nimi specjalista psychiatrii, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, kierownik oddziału dziennego psychiatrii dziecięcej w USK i psychoterapeutka z Białostockiej, dr Jacek Bida i psychoterapeutka z Białostockiego Centrum Pomocy Dzieciom Julita Maleszewska. Bardzo Państwu dziękuję.
Dziękujemy.
To, żeby nie było tak smutno, to weekend przed nami i słońce wyszło. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam za tydzień. Do usłyszenia. Iza Serafin.